Dzień dobry, witamy w negocjacyjnym karate podcaście, dzięki któremu dogadujemy się lepiej. Za mną jak zwykle Krzysztof Sarnecki. Witam cię, Krzyśku.
Witam ślicznie.
Dzisiaj mamy kolejny temat. Robimy małą przerwę w negocjacjach z różnymi kulturami, bo ostatnio sporo mówiliśmy właśnie o różnicach kulturowych. Do tego będziemy jeszcze wracać, ale robimy mały oddech i dzisiaj zajmiemy się czymś troszeczkę innym, mianowicie emocjami w negocjacjach. Emocje w negocjacjach to jest dosyć szeroki temat, prawda?
Bardzo szeroki. No i oczywiście oczywisty, żeby tak po masło maślanemu powiedzieć.
Okej, to ja powiem ci, do czego ja nawiązuję. Dlaczego ja o tych emocjach w negocjacjach chciałem porozmawiać? Bo rozmawiając o tym, że z różnymi kulturami różnie się negocjuje i niektóre kultury są właśnie bardziej nastawione na emocje, okazywanie tych emocji, gniewu, różnego rodzaju tego, co wpływa na nich podczas negocjacji, a inne kultury są takimi kobrami i raczej są wycofane, raczej słuchają więcej niż mówią, nie okazują tych emocji. Nawet w niektórych przypadkach możemy kogoś urazić, okazując emocje zbyt barwnie, a w niektórych kulturach wręcz możemy kogoś odstraszyć, bo możemy wyjść na kogoś, kto w ogóle nie okazuje emocji. Więc zwłaszcza, że czasami bywa też tak, że niektóre aspekty negocjacji mogą nas zbijać z pantałyku i po prostu wprowadzić w taki stan, którym nie chcemy być, właśnie związany z emocjami. No to jak to jest?
No, zawsze przy pewnej kompleksowości musimy przeprowadzić tak zwaną inwentaryzację tematu, tak? Więc popatrzmy się na kilka aspektów. Pierwszy aspekt to jest taki, że są kultury bardziej lub mniej emocjonalne oraz bardziej mniej konfrontacyjne. I to na wykresie, który w tym momencie pokazujesz, Pawle, widać, prawda? Mówię tutaj o kulturach, a czasami to są kraje, bo oczywiście niekoniecznie kultura pokrywa się z danym krajem, prawda? Z niektórymi krajami to się nawet brak kultury pokrywa, ale to tak mówię złośliwie. Szczególnie w ostatnich czasach.
Chcesz powiedzieć, że niektóre kultury są takie, że mój jogurt w lodówce ma więcej kultury niż oni, tak?
Zostawiam bez komentarza, idźmy dalej. A więc najpierw są kultury, w których emocje są niejako sygnałem, czy ktoś zachowuje się odpowiednio, czy nie. Czyli na przykład wśród Japończyków okazywanie emocji w sposób turbulentny, w sposób, nie wiem, entuzjastyczny, postrzegane generalnie jest jako słabość, tak? Więc to jest kwestia kulturowa. Teraz, w ramach kultur mamy różnych ludzi, bo na przykład wśród nas Polaków mamy kobrę, lwa, psa, ślimaka, o tym żeśmy sobie mówili w poprzednich odcinkach. Po prostu mamy różne osobowości. I teraz mamy kwestię osobowości. Są osoby, które są bardziej podatne na eskalację swoich emocji, bo nie dają sobie rady z pewnymi sytuacjami tak dobrze, jak dają sobie inni. Czyli są osobowości, są różnice i to, jak te emocje działają na kogoś. No i to jest ta jakby druga grupa, czyli możemy tutaj rozmawiać o różnicach pomiędzy, na przykład, weźmy sobie cholerykiem, sangwinikiem, flegmatykiem i tak dalej, prawda? I to jest troszeczkę inny aspekt. I wtedy nie jest tak jak w kulturze kraju, czy nacji, czy obszaru danego, ale odpowiedz mi, w jaki sposób robić tak zwany matching, dostosować się do osoby o danym charakterze i wtedy odpowiadamy na pytanie, jak zachować się w tej sytuacji. No zależy, jaki kto ma charakter, prawda? I teraz no wyobraźmy sobie Francuzów albo Tunezyjczyków, którzy będą się zachowywać bardzo emocjonalnie w pewnych kwestiach, tak? I u nich to jest kulturowe i na przykład ktoś, kto nie okazuje emocji, to będzie postrzegany jako jakoś taki jako osoba, która zachowuje się nieodpowiednio, no bo tak nie jest gotowa do interakcji, nie pokazuje entuzjazmu, nie jest otwarta, więc postrzegana jest negatywnie, a w innej kulturze i tak. Więc to są już dwie grupy. Okay? Charakter osoby i kultura. Charakterystyka tej kultury.
A powiedz, a zdarzyło ci się na przykład w negocjacjach, że zdałeś sobie sprawę z tego, że ktoś rzuca ci podkręconą piłkę tylko dlatego, żeby zobaczyć, jaka będzie twoja reakcja, czy wybijecie z twojego toru, czy nie?
O tak, oczywiście. To jest charakterystyczne dla amatorów negocjacji. Takie rzeczy robią bardzo często ludzie wychowani w kulturze autokratycznej. Tak często robią na przykład Francuzi, czy Włosi są z tego znani. No, Włosi mają to w kulturze, tak, żeby testować kogoś na początku. No i tak robią autokraci, którzy chcą pokazać swoją siłę. I dlatego tak jakby robią różne myki, triki, które w zawodowych negocjacjach się omija, bo nie trzeba kogoś testować w taki sposób turbulentny na siłę, który później wychodzi, żeby był sztucznością, bo to negatywnie wpływa na relacje międzyludzkie. Można to samo się dowiedzieć w inny sposób. Więc po co testować kogoś w taki sposób, jak można normalnie po ludzku się zorientować, jak ta osoba jest dojrzała, jak potrafi opanowywać właśnie swoje zachowanie w związku z emocjami, czy w ogóle emocje pojawiają się szybko, czy nie. I to jest ten. No i odpowiadając na twoje pytanie, tak, to nie jest nagminne. To nie jest na tej zasadzie, że co drugie negocjacje takie są. Nie, bo jak mamy do czynienia z ludźmi dojrzałymi, doświadczonymi, no to takie ludzie czegoś takiego nie szukają. Ale są tacy, oczywiście.
Mnie się wydaje, że czasami nawet brakiem okazywania emocji można bardzo silne emocje wzbudzić. Na przykład, kiedy ktoś jest zdenerwowany, że negocjacje nie idą w takim kierunku, jakby chciał, ktoś dostaje propozycję, która jest absurdalna dla niego i nagle wzbudza się w tej osobie pewnego rodzaju zawód, agresja, może nawet rozczarowanie, które maluje się na jego twarzy, a z drugiej strony ma zupełnie spokojnego oponenta, tak, może to jest złe słowo w negocjacjach, ale partnera negocjacyjnego, który w ogóle podchodzi do tego tak, nie, wie pan, no, taką mamy propozycję, my jesteśmy bardzo spokojni. Im bardziej ta osoba jest spokojna, tym bardziej z drugiej strony kreuje się pewnego rodzaju nerwowość, zachowanie takie turbulentne.
No i ja bym, Pawle, w tej sytuacji proponował, żebyś się streścił, żebyś zawierał wszystko w jednym, w dwóch zdaniach. No i w pewnym sensie sprowadził wszystko do konkretu, bo jesteśmy tu, żeby się dogadać, a ty doprowadzasz do sytuacji, w której czas mija, a nic z tego nie wynika.
Dokładnie tak, to jest dokładnie to. To jest trochę tak, jak wyobraź sobie, że przychodzisz do mechanika samochodowego i mówisz, wie pan co, no jak żeście mi to zrobili, samochód mi się zepsuł, jutro, następnego dnia wyjechałem, to się zepsuło, tamto się... Proszę pana, niech się pan uspokoi, niech pan sobie usiądzie. Nasz pracownik zrobił wszystko dobrze, niech pan się nie denerwuje, prawda? I tu od razu już jest to.
Bo to dla niektórych, kto by jeszcze nie załapał, ja przed chwileczką się oczywiście trochę wygłupiałem. Właśnie zachowałem się w sposób niezwykle irytujący, ale tak spokojny w ogóle, taki na tej zasadzie, że można było po drugiej stronie wyciąć strusia, jak ja to mówię kolokwialnie. No oczywiście, że tak. No przecież milczenie może być w pewnym momencie w wielu kulturach, w wielu sytuacjach, kulturach, sytuacjach oraz w obliczu charakterów. Tak? Bo ta trzecia grupa to są sytuacje. Tak? Mamy sytuacje, charaktery i mamy kultury, tak? Kiedy mówiłem o tej inwentaryzacji. Jak najbardziej, w związku z tym tutaj nie ma takiej jednoznaczności, że wnerwia tylko ten, kto krzyczy albo obraża, a uspokaja ten, który jest spokojny. Zresztą z relacji damsko-męskich doskonale wiemy, jak czasami milczenie czy zdawkowe odpowiedzenie, no to twoja sprawa, albo mnie to nie interesuje.
Rób co chcesz.
Rób co chcesz i tak dalej, prawda? I mówię, nie mówię w kierunku zarówno mężczyzn, jak i kobiet, żeby tutaj nie było jakichś podejrzeń, bo dwóch facetów się zebrało i sobie tutaj szowinistycznie o tym rozmawia. Ja mówię, potrafimy wszyscy być tacy, tak?
No wiesz, tutaj jeszcze jest teraz kwestia tego, że na te wszelkiego rodzaju niskie czy podkręcone piłki trzeba jakoś reagować. Powiedz mi, a jak ty reagujesz, jak ty opanowujesz swoje emocje podczas negocjacji? Czy masz jakąś metodę na opanowanie emocji?
Już, to nie jest kwestia metody, tylko i wyłącznie. Fajnie, że przeszedłeś do tego pytania, bo czuję, że nasz wstęp, który był, jest ważny, inwentaryzacyjny, ale przyszedł czas na to, żeby osoby, które słuchają nas, dostały pewną podpowiadajkę, tak? To co zrobić, jak reagować, jak nie reagować, tak? I do tego teraz właśnie przeszedłeś. Fajnie, dziękuję. Więc jest taka zasada w negocjacjach, bo takie cztery punkty na nie w negocjacjach to jest nie broń się, nie atakuj, nie argumentuj i czwarte, nie negocjuj ceny. Tak? To jest taki fundament zawodowy negocjacji. Te cztery punkty. Nie broń się, nie atakuj, nie argumentuj, gdzie obrona i atak jest też formą argumentacji i nie negocjuj ceny.
To, wiesz, to,
To coś
ja jak
cię.
to pierwszy raz usłyszałem, to pomyślałem sobie, no dobrze, czyli mam nie bronić się, nie argumentować, nie atakować i nie negocjować ceny, to w zasadzie to ja myślałem, że to ja mam zamilknąć, tak? Po prostu mam siedzieć cicho, bo wszystko, co powiedziałem, wydawało mi się albo atakiem, albo argumentacją, albo właśnie obroną w pewnym sensie. Rozwiń to.
Tak, oczywiście. Z tym, że nie na tym, właśnie ja tylko wspomniałem o tym, bo nie jest to temat dzisiaj
Tak,
nasz,
tak.
prawda? Więc ja tylko robię zajawkę dla wielu osób w Polsce. Polska jest numer jeden dzisiaj, jeśli chodzi o kwestie świadomości negocjacyjnej, sprzedażowej i tak dalej, zarządczej w Europie. Więc wiele osób już z tego zdaje sprawę. Natomiast jesteś ileś tam punktów na tak? Jest jednak punkt zerowy. I to jest kluczowa kwestia. Ten punkt zerowy mówi następującą rzecz. 50% negocjacji powinno się odbyć, zanim się rozpoczną. Czyli fundamentem umiejętności lub, a także umiejętnego opanowania emocji, poza charakterem, narzędziami i tak dalej, jest samo przygotowanie. Czyli jeżeli ja się przygotuję do negocjacji, przewidzę warianty reakcji drugiej osoby, tak? Oczywiście ja nigdy nie jestem w stanie przewidzieć na 100%, no ale na przykład przewidzę trzy typy zachowań i jak będzie czwarty typ, to sobie powiem, czego nie robić w takim momencie, gdy mnie coś zaskoczy, tak? Albo może robić, na przykład poprosić o przerwę, nie? Załóżmy. Po to, żeby mieć czas, żeby się zastanowić, bo to będzie wariant nieprzemyślany. A to wtedy, kiedy się to wydarza, mój umysł już się z tym zderzył i nie mówi, ojej, co ja mam zrobić, tylko mówi, aha, to jest wariant numer dwa. Jeżeli my do tego wariantu dopiszemy, jak najlepiej reagować, jeszcze jak mamy negocjacje wspólne z kimś, prowadzimy dwie, trzy osoby i się umówimy, kto, jak i tak dalej, no to wtedy jest o wiele łatwiej opanować emocje, tak? Czyli jeżeli wejdziemy i zobaczymy, że on rzuca tam książkami, papierami i tak dalej, to zachowamy się tak i tak. Jeżeli wejdziemy, a on będzie spokojnie siedział i będzie nas taksował wzrokiem i powie słucham, to zachowamy się tak i tak. Nie? No i teraz, kiedy się to wydarzy, to ja będę wiedział, że chcę zachować. Więc te emocje nie skaczą, tylko ba, jeszcze jest taki podświadome trochę, aha, to ja tę sytuację przewidziałem, czyli jest mi łatwiej. Przewidziałem, przewidziałem. Więc to jest fundamentalna odpowiedź, jeżeli chodzi o negocjacje. I tutaj to jest odmiana myślenia i działania systemowego, tak? Myślenie i działanie systemowe. Myślę systemowo i działam systemowo. Czyli zanim pójdę, przygotuję sobie różne warianty.
Czyli
Tych wariantów,
możemy
no,
powiedzieć coś
tych wariantów,
takiego, że możemy powiedzieć coś takiego, że na przykład jeżeli idziemy do szefa po podwyżkę, bądź negocjować urlop, bądź cokolwiek innego, to możemy sobie założyć, że szef powie tak, szef powie nie, szef powie może, że się zastanowi. I jak w tych trzech czy czterech wariantach my się powinniśmy zachować, po prostu.
no bardzo dobrze. I teraz Europejczycy nie mają tego we krwi. A może Niemcy tutaj są troszeczkę bardziej kulturowo do tego przygotowani. No, Niemcy też mają jakieś plusy, nie? I to jest ten element. Natomiast my, Słowianie, to w ogóle, tak? My tu chcemy coś, na żywioł idziemy i tak dalej. Dlatego dla nas to jest ciężkie mentalnie, żeby mi sami siebie zmusili do tego, żeby poświęcić czas. Ja nie zapomnę takiej rozmowy, kiedyś tu przyjechałem na początku. Tak a propos, tak wspomnę, jedna z tych osób nie żyje, właśnie dawno zmarła. Człowiek, który był zdrowy, biegał półmaratony, maratony, jeździł na rowerze przez całą Europę i zjadł go rak. Także tak z takim szacunkiem, bo niesamowicie wspaniała osoba. I taka chwila refleksji dla mnie. I wspomnienia bardzo pozytywnego tego człowieka. No i rozmawiam z dwoma partnerami, jeden z nich właśnie on był, to było jakieś tam 15 lat temu. Jechaliśmy na negocjacje z Siemensem, z takim Brytyjczykiem, który reprezentował Siemensa, no bo Siemens to międzynarodowa firma. I biorąc pod uwagę no, złożoność kultur, które tam są, no to w pewnym momencie jeden z nich do mnie powiedział: wiesz co, Krzysiek, ty mnie zaskoczyłeś, bo ty 3 godziny rozmawiałeś z nami, a 4 godziny mówisz, sam się przygotowywałeś, a jedziemy na negocjacje, które będą trwać godzinę, półtorej. A ja mówię, no na tym polega zawodostwo, no bo to jest prosta kwestia. Negocjacje powinny, przygotowanie negocjacji powinny trwać 2, 3, 4 razy dłużej niż same negocjacje. To taka, oczywiście to nie ma jednego przepisu, bo to nie chodzi o czas, ale na to się przekłada. Więc to jest fundament, że przewidzisz pewne rzeczy, bo, no bo wtedy nie jesteś zaskoczony. Drugi temat.
Tu do tego chciałem to powiedzieć, że nawet, zobacz, tak teraz taka refleksja z tego, co ty mówisz, nawet gdybyśmy podchodząc do jakichkolwiek negocjacji, do jakiejkolwiek rozmowy, w której chcemy coś uzyskać dla siebie, prawda, podchodzili na takiej zasadzie, dobrze, to jak ja zareaguję, kiedy spotkam się z kategoryczną odmową lub z częściową odmową? Bo zazwyczaj na słowo tak, to my wiemy, jak zareagować. No super, fajnie, prawda? Ale źle reagujemy na odmowy. I w momencie, kiedy tak to sobie zaprogramujemy w głowie, to już mówimy, okej, dobra, to ja się tak zachowam wtedy.
Tak. To tutaj też oczywiście generalnie procentowo masz rację, tylko trzeba czasami uważać, bo nawet jak ktoś mówi tak, to trzeba też umieć opanować swoje emocje, pewnych zachowań nie pokazać. Ja tutaj nie staram się mądrzejszy od tego, co powiedziałeś, bo ty powiedziałeś trafną rzecz. Tylko ja tu dodaję, że to jest wiele sytuacji, w której jak ktoś powie na przykład za szybko tak, to może nas to strasznie zaskoczyć i może mieć poczucie tego, żeśmy złą propozycję dali, bo mogliśmy ją dać lepszą dla nas, nie? Na przykład, ale to pomijam, bo to nie będę filozofował.
Pomóż tylko, że, bo ja to mam wrażenie całkiem nieźle łapię, ale chciałem, żeby państwo też, żebyście...
To wrażenie.
To wyobraźmy sobie, że sprzedajemy samochód i dajemy na przykład cenę 30 tysięcy złotych, przychodzi kupiec, pyta, ile 30 tysięcy biorę?
Tak. No i czujemy się źle, prawda? Negocjatorzy zawodowi zawsze wiedzą, że nawet jeżeli na początku dostają coś, co ich bardzo satysfakcjonuje, powinni negocjować. Dlaczego? Bo najczęściej z tą osobą będą współpracować i wtedy pozostaje niezwykły zgrzyt, poczucie. Dlatego jeżeli mówisz biorę, to zracjonalizuj to. Powiedz, z czego wynika, że to bierzesz. Tak? I mówisz, nie będę negocjował dalej z tego względu, że jest tak, 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 a nie dlatego, że... Okej? Okay? Więc to taka informacja. Tutaj ja mam już doświadczenie, jak słuchają tych słów amatorzy, tacy no, filozofowie podwórkowi, no to często, dlaczego, co w tym złego, przecież ja mogę powiedzieć, a jak kupuję? No jak kupujesz narty na giełdzie i kupujesz te narty i idziesz, no to faktycznie, no to, że się ten człowiek źle czuje, co ci to przeszkadza. Natomiast jeżeli patrzysz takim kanonem balansowania własnej energii, rozdawania tej energii i tak dalej, to też nie jest dobrze, bo mimo, że nie będziesz miał z tym człowiekiem do czynienia, to ci wypłaci inny za to, co robisz. Oczywiście, jeżeli nie jesteś świadom tego, no to nie możesz mieć do siebie pretensji, tak? Ale w tym momencie mówimy o uświadomionej kwestii. No i teraz, wracając do tego, co powiedziałeś. Ja kiedyś miałem na negocjacjach, na moich zajęciach z negocjacji, takich dwudniowych, które prowadzę co miesiąc albo co dwa, na takich zajęciach mam między 16 a 20 osób, to pokazuję taki case, czyli kasus ze Stanów, kiedy szliśmy rozmawiać z drugą stroną, która była bardzo zdenerwowana na mojego klienta. Po jednej stronie 4 osoby, po mojej stronie 4 osoby, ja 5. No i druga strona rozpoczęła najgorszym wariantem, jaki sobie można było wyobrazić, bo zaczęła od tego, że wiecie co panowie, bo to sami faceci byli, oczywiście to po angielsku, były negocjacje na 66 piętrze w Chicago, budynku. I mówi coś w tym rodzaju, że ja nie wiem, czy wiecie w jakim, znaczy nie wiem, czy wy wiecie, w jakim jesteście biznesie, czy w ogóle wiecie, co robicie, bo to, co żeście zrobili, to było karygodne, to się nie da opisać w żadnych tam i tak dalej. Zaatakował bardzo, co w ogóle nie jest po amerykańsku. To było takie zachowanie buraka totalne i tak dalej. I kiedy ta osoba to powiedziała, no to ja zadaję osobom, które biorą udział w negocjacjach, jakbyście się czuli na miejscu tych moich ludzi, nie? Jak on tak zaatakował. To najgorszy wariant, jaki sobie można wyobrazić. Mówię, no niedobrze, no źle i tak dalej. A ja pokazuję taką kartkę, na której jest napisane A, B, C i na dole D. I mówię, przed zajęciami byśmy sobie wypisali wariant A, wariant B, wariant C. I wariant A to był wariant właśnie taki, że pójdą ostro i tak dalej na konfrontację. A no i kiedy ten gość, bo mówimy tutaj o panowaniu emocji, kiedy gość tak zaatakował, to jak moi ludzie się czuli? No, no wszyscy by pomyśleli, ojej, są zaatakowani, źle. A ja oczywiście troszkę tak jakby, bo to wizualnie tego nie było poznać, ale moi ludzie mieli tak, mieli tą kartkę przed sobą mówią, i ich reakcja była taka, popatrz się, Jake, zobacz, wariant C, a mówiłeś, że będzie B, widzisz? No, a oczywiście tak się nie zachowali, tylko wewnątrz jest takie, aha, no wariant C. I tam było to napisane, no i tam było napisane, kto się odezwie, w jakim kierunku. Akurat w takiej sytuacji to właśnie ja do tego byłem, bo do każdej innej był ktoś tam inny.
Co powiedziałeś?
No i wszyscy tak na mnie popatrzyli.
Chris. Co powiedziałeś?
Gość wtedy powiedział, że to była duży deal. To był deal na 65 milionów dolarów budowę budynku konstrukcji. Firma, która budowała konstrukcje stalowe w takich wysokich budynkach, nie w skraperach, czyli takich tych wysokościowca, wieżowca tam po 100 pięter, ale takie, które miały tam po 20 pięter, to tam są niskie budynki, nie?
Tak.
No i oni powiedzieli, bo zawaliliście, bo tam była umowa przedstępna, jeszcze się nie zaczął kontrakt jako taki, ale już inwestycje poszły na 2 miliony dolarów ze strony mojego klienta. No i dali ciała, zawalili, nie? A klient powiedział, tu się zawali, tu. I podał 4 punkty, nie? A 2 z nich były w ogóle kwestionowalne, bo jeden się okazało później, że w ogóle nas nie dotyczył, a drugi był dyskutowalny, jak to często, nie? Zależy od interpretacji. A 2 miał rację. No, a ja, kiedy on się tak wypowiedział, że oni już nie mają zamiaru współpracować, że to jest karygodne, że nie wiadomo, że jak nie jesteśmy biznesie, bośmy tyle zawalili, no to on siedział po lewej stronie z kraju, tak jak ja. Taki jejowaty stół był i po 4 osoby po jednej, tutaj 5 osób tutaj. Ja zacząłem tak, mówię, słuchaj, oczywiście po angielsku jest to troszkę inne słownictwo, słuchaj, a ja nie dziwię się, że tak reagujesz, bo masz ogromną rację i ta twoja reakcja, która oczywiście no, nie mieści się w normalnych kanonach, ale jest spowodowana tym, że jesteście zaskoczeni, że tak źle poszło. I mówię, i ty wymieniłeś 4 rzeczy, a zapomniałeś jeszcze o tej i o tej. I dodałem 2 rzeczy inne, które żeśmy zawalili. Okej? Okay? Dodałem 2 rzeczy, bo my wiedzieliśmy o 4 rzeczach, któreśmy zawalili. Te 2 to tam były, ale te 2.
Czyli najpierw mówię, mechanizm akceptacji, później dysonans poznawczy.
O czym będziemy mówić? Później dysonans poznawczy, tak?
A na końcu jednocześnie jeszcze po prostu zbicie jego z pewnego tropu, prawda? Bo tego się nie spodziewał.
A później tak, bo to jest kolejna rzecz, czyli pokazanie, że jesteś otwarty, nie boisz się i kładziesz wszystko na stole, czyli budujesz pewną wiarygodność w tym przekazie, mimo trudnej sytuacji, a później powiedziałem i mówię, to było coś takiego, bo myśmy 2 dni się przygotowywali do tego, tak? Pamiętam, wtorek, środa, a to był czwartek, kiedy się rozmawiali. No i ja później powiedziałem, i powiem Państwu taką rzecz, że ja tutaj siedzę i mówię, nie miałoby sensu nawet siedzieć tutaj, gdyby tak to zostawić. Ale przez ostatnie 2 dni ta firma się zmurzyła, przeszła przez cały proces analizy i nie tylko, że dzisiaj jest bardziej przygotowana do realizacji tego kontraktu, niż myśleliście, że jest w momencie podpisywania umowy przestępnej, ale znaleźli jeszcze oszczędności w wysokości 1 800 000 w całym projekcie, który podniesie waszą rentowność właśnie dlatego, tak na zasadzie, że no, szczęście w nieszczęściu. Dlatego mamy tu czelność być, nie? No bo żeśmy przemyśleli, dzisiaj jesteśmy lepsi do realizacji tego, niż byliśmy, niż wy żeście myśleli, że jesteśmy, jak żeśmy zaczynali. No i ponieważ tamten zachował się jak burak, no to wyobraźmy sobie te 4 osoby tak siedzące pionowo i ten po tej stronie jest jeden, siedzi tak, a tamte osoby się tak odwracają tak.
I tak dystansują się od niego.
Ale ten pan nie jest z nami. Więcej mieli taką reakcję. I od razu jeden z gości tam przyjął, no to powiedzcie nam o tym, nie? No i tam niecałe 2 godziny wyklarowane, umówione i tak dalej. Oczywiście tam pewne konsekwencje tego były, no ale to trzeba było wziąć to. No i poszło, tak? Zresztą tak naprawdę, bo to w sumie byli dojrzali ludzie. Ten gość, co tak powiedział, to też, bo na nim to się skupiło i dlatego on reagował. Ale on później był taką osobą, która nawet dodawała pozytywnie, bo chciał pokazać, że jest w porządku, dysonans. Że nie jest taki burak.
Dysonans, tak. Tak.
No, dysonans poznawczy wzbudziliśmy u niego, czy ja tą wypowiedział w tym momencie. I to pokazuje, prawda, dwie rzeczy. Bo pierwsza rzecz, przygotowanie. Więc moja grupa, zamiast się tym zdenerwować, to mówi, o, wariant C, jedziemy. Mhm. Tak? A druga sprawa to jest mechanizm akceptacji, który jest fundamentem w reakcjach, kiedy po drugiej stronie pojawiają się emocje, ale nie tylko emocje, ale na przykład obiekcje, niedowierzanie, kwestionowanie, brak wiary w kogoś, brak zaufania. Ten mechanizm akceptacji jest super uniwersalny. Tak? I jeżeli wiem, jak on wygląda, czyli coś mnie zaskakuje, nie? Ktoś atakuje i mówi do mnie, ale wy kompletnie nie macie pojęcia w tym, jak pan mi może coś takiego oferować, kiedy w ogóle nie znacie się na szynach. Nie? Wszystko jedno, niech te szyny będą symbolem czegoś tam, na czym teoretycznie nie znam. No i teraz ja mam dwa warianty. Albo się znam, on o tym nie wie, albo się nie znam, ale to nie ma znaczenia. No i teraz jak to powiedzieć? No jak powiedziałem, proszę pana, no na cholerę mi znać się na szynach, przecież w tym kontrakcie to nie jest istotne. Nie? No to jak on się czuje? Ty głupie, skończony, o czym ty gadasz, nie? A gdybym powiedział, wie pan co, pan o tym nie wie, ale my zrobiliśmy 16 projektów z szynami w środku. Tak? No to też ty głupie, no to się odezwać. Ale w tym drugim wariancie, znaczy w tym pierwszym wariancie mógłbym powiedzieć, proszę pana, no zdaję sobie z tego sprawę, że faktycznie kwestia szyn jest integralną częścią tego projektu. I dla pana to jest istotne, żeby ten temat nie został gdzieś posprzątany, no bo z tym są związane pewne nie tylko techniczne, ale pewne merytoryczne, procesowe kwestie, na których trzeba się znać. A pan wie, że my się nie znamy. No i teraz porozmawiajmy o tym, z czego wynika pana reakcja, ponieważ no, wiadomo, że z troski o to, żeby to wszystko dobrze poszło, jakby pan powiedział, gdzie widzi pan tutaj zagrożenie w związku z tym. Nie? I nawet nie mówię nic jeszcze o sobie. No i gość zaczyna mi mówić, nie? I gdzieś tam dopiero na pewnym etapie, ale on już dostał jaką informację?
No, dostał
informację, akceptuję cię w rozmowie. To, że mnie zaatakowałeś, wcale nie powoduje, że ja cię teraz mówię, co ty gadasz, tak? I w tym momencie daję sobie czas i jemu. I on tam mówi, aha, to ja go przeatakowałem, a on mnie nie tego. No to on zrozumiał.
Chciałem zauważyć jeszcze, że zobacz, nie obroniłeś się, prawda? To nie była obrona w żaden sposób. To nie był też atak i nie było argumentacji tam. Tylko w zasadzie pytania.
Tak, jednocześnie to jeszcze mu nie wyjaśniło tematu, bo w międzyczasie chodzi o to, że on się zorientował, że te szyny wcale nie są środkiem świata, tak? Nie są tak istotne, albo moja znajomość tych szyn nie jest tak istotna, tak? Więc ja dalej muszę to poprowadzić, ale fundamentem wszystkiego jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy on ze mną normalnie rozmawia, bo gdybym ja go zaatakował, mówię, co pan głupoty opowiada, że to nie ma znaczenia te szyny, tak? Albo nie muszę się znać, bo mam ludzi, którzy się znają, albo nie wiem, cokolwiek, tak? Czy w drugim wariancie mógłbym powiedzieć, wie pan co, dobrze, że pan to mówi, bo szyny tutaj są przecież fundamentem, nie? Tego wszystkiego. Jednocześnie pana informacje są takie, że my nie mamy żadnego doświadczenia. Więc patrzę się na siebie i zastanawiam się, gdzie zrobiłem błąd, że tego przekazu do pana brakuje. Bo się panu nie dziwię, no też bym na pana miejscu zareagował. A my mamy za sobą 16 projektów z szynami, nie? Mhm. Inaczej byś powiedział, panie, my mamy 16 projektów, co pan pieprzysz?
Tu się należy w zasadzie zawsze zastanowić, czy to, co ja powiem, niesie ze sobą taki czy inny przekaz. Jakim przekazem jest nacechowane? Jak może być odebrane?
To Chicago.
Nie, to jest kubek. Nie. To jest kubek. Zaufaj mi.
Tak.
Ale my prawo się pomylić. Słuchaj, ja akceptuję to, że ty myślisz, że to jest Chicago.
Tak. No, chrzanisz farmazony, Paweł. W ramach mechanizmu akceptacji powiem ci, że kicham na to, jak się czujesz, bo to jest Chicago na obrazku i koniec.
Mogę mieć tylko nadzieję, że nie jesteś chory na COVID, ani na nic innego, bo w tym wypadku się po prostu nie zarażę.
No właśnie. Tutaj też jest pokazana pewna rzecz. W pewnych sytuacjach mechanizm akceptacji może być niepotrzebny lub nawet negatywne rzeczy powodować, ale w bardzo specyficznych, bardzo rzadkich. Mhm. Tak? Bo wyobraźmy sobie coś takiego, że nigdy nie stosowaliśmy mechanizmu akceptacji, wracamy do domu, w drzwiach stoi małżonka i mówi, znowu się spóźniłeś, nie? Znowu na obiad, znowu godzinę jesteś później, nie? I zawsze tam japałeś, a co się drzesz, a co tego, a czemu tak mówisz, przecież ja nie sam, to nie przeze mnie, to nie moja wina, bla, 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 nie?
Tak, praca
A
kolektywna.
ty po 12 latach małżeństwa mówisz w pewnym momencie, kochanie, no wiem, że powinienem był zatelefonować, następnym razem to zrobię, przepraszam, narażam się na taki stres. A nigdy tak nie reagowałeś, no to co ona sobie pomyśli? On się przerazi, mówi, Jezus, coś
Coś
się
jest tak.
stało, narozrabiał, puścił się albo coś i to powoduje negatywne odczucia. Dlatego pamiętajmy, że w konfrontacji z ludźmi, z którymi znamy się bardzo dobrze, nagle jak zmieniamy styl działania, to jest podejrzane i oni są podejrzliwi. I wtedy co trzeba na to mieć? Trzeba na to mieć drugi mechanizm akceptacji, nałożyć, powiedzieć, ona mówi, co ty mi tu gadasz, głupoty jakieś gdzieś poszedłeś, coś mi tu kręcisz, gadasz, jakieś się nauczyłeś tego, a ty mówisz, kochanie, no faktycznie, wiesz co, wiem, że zareagowałem tak inaczej, że się tym denerwujesz, no bo myślisz, że ja sobie, nie wiem, gram, manipuluję albo coś. I wtedy trzeba powiedzieć, wiesz co, no podjąłem decyzję, że będę inaczej reagował, a faktycznie wiedziałem, że no, nie generuję pozytywnych twoich odczuć w przeszłości, nie wiedziałem jak, to przed tym się nauczyłem i próbuję. No, z drugiej strony nie dziwię ci się, no bo to jest dla ciebie zaskoczenie, ale ponieważ mi zależy na tobie, więc mam zamiar nad tym pracować, nie? Jak tak powiesz. Ona powie, już nie gadaj głupot, już iść tam, już, zupę tu, bać, jest i tak dalej, nie? Ale sobie co pomyślisz? Wtedy sobie pomyślisz, ale to było w sumie miłe, no to a niektórzy, którzy boją się samego siebie, bo wiecie, konflikt pojawia się bardzo często na poziomie ego. Bo jeżeli jedna osoba potrafi pracować nad sobą, a druga nie, i to widzi, to wzbudza u niej agresję. Ta agresja jest związana z tym, że sobie samemu nie daje radę i uważa to za zagrożenie. A nie potrafi sobie powiedzieć, dobra, to ja też się będę rozwijać. Nie? To tak a
To
propos
ciekawe.
mechanizmu, że niekoniecznie pozytywne rzeczy z punktu widzenia kierunku operacyjnie czy procesowo wzbudzą pozytywne odczucia. Tak? Więc tutaj trzeba pamiętać, ten świat jest bardzo, bardzo złożony. Ale wracając do emocji, jak opanować emocje, więc mamy mechanizm akceptacji jako dwa. Pierwsze, zero. Pamiętaj, aby się przygotować do negacji. I przewidzieć warianty, i przewidzieć, jak zareagujesz. To jest ważne. Oczywiście nie przewidzisz nigdy idealnie, ale ktoś mi zada pytanie, a ile razy mi się zdarzyło, że trzy czy cztery warianty przewidziane był piąty? Nie bardzo często, ale powiedziałbym tak, no nie liczyłem nigdy, ale powiedzmy w 20% sytuacji. Tylko trzeba pamiętać wtedy to, że kiedy człowiek czeka na warianty, tak, i nie trafia na ten wariant, ale ma opracowany wariant, który cię zaskoczy, no to jest właśnie ten. Ale jeżeli nie ma opracowanego, tylko się wydarzyły rzeczy, które wydawały się niewyobrażalne, to wciąż wtedy łatwiej jest opanować emocje. Bo my mamy w głowie poszukiwania, który to wariant, jak się zachować, a nie odreagować, co ty gadasz głupotę, nie? Na tej zasadzie. Więc jest wtedy łatwiej, chociaż to nie jest automat, ale jest wtedy łatwiej.
Ja w zasadzie teraz, żeby wyjść też z automatu, nie będę puentował tego, co powiedziałeś, bo to była bardzo dobra puenta całości, mam wrażenie, dzisiejszego odcinka. I chciałbym teraz zauważyć tylko jedną rzecz, że myślę, że w którymś z następnych odcinków powinniśmy poświęcić trochę czasu słowu jednocześnie. Wiesz dlaczego? Państwo może jeszcze nie wiecie dlaczego, mimo tego, że oglądacie nas już któryś odcinek, ale to słowo bardzo często bywa kluczowe. Myślę, że to zaadresujemy.
Na pewno tak. Znaczy, ja tutaj jeszcze mam jedną propozycję, bo na razie odpowiedziałem bardzo częściowo na Twoje pytanie pod tytułem emocje.
Zróbmy drugi odcinek.
Jak je opanować?
Zróbmy drugi odcinek.
I proponuję, żeby zrobić drugi odcinek, dlatego że ten na pewno nie wyczerpuje, chociaż tutaj podałem dwie rzeczy z punktu widzenia negocjacyjnego, które są fundamentalne. Tak? Które są fundamentalne. Tak tylko podam przykład. Jeżeli ja uważam, że należy się przygotowywać, no to przewidzę warianty. Ale jeżeli uważam, że się należy przygotowywać, na przykład dowiem się o kulturze, z którą będę negocjował, dowiem się o osobie, z którą będę negocjował, jaka ta osoba jest, że ona jest na przykład bardzo spokojna, ale jest bardzo czujna i bardzo ostra w swoich reakcjach, albo jest taka, lubi dużo gadać, się wydaje, że ona jest taka sympatyczna, ale tak naprawdę to później uderza jak osa, nie? Jak się dowiem takich rzeczy, no to pewne rzeczy jestem w stanie też przewidzieć, ubiec i tak dalej. I to samo dotyczy kultury. No,
To tak zrobimy.
co będzie, jeżeli ja mam, spotykam się z Arabami, albo nie będą reagować, tak? Albo jak nie będą reagować. Więc to jest to przygotowanie jest tutaj kluczowe.
Okej, to zrobimy drugi odcinek. W takim razie dziękujemy Państwu bardzo, że jesteście z nami. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę kliknijcie nam lajka i subskrypcję. To nam zawsze bardzo pomaga. I żegnam się z Państwem i z Tobą, Krzysztof, do następnego razu.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia.